Przeczytajmy przed modlitwą z Łukasza 2 te znane, tą znaną historię z Łukasza, drugi rozdział od wiersza 8. A byli w tej krainie pasterze w polu, czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Aż dotąd to drogie i święte Słowo Boże. Już często o tym mówiliśmy, że w Królestwie Bożym dzieją się nadnaturalne rzeczy. Narodzenie naszego Pana było nadnaturalnym wydarzeniem. Maria powiedziała: ja nie wiem o żadnym mężczyźnie. A ta odpowiedź brzmi: Duch Święty przyjdzie ponad ciebie i moc Najwyższego cię zacieni. Dlatego to, co się z ciebie narodzi, to dziecię, będzie nazwane Synem Najwyższego. I widzimy, że tutaj przy zapowiedzi stało się to nadnaturalne. Ci pasterze byli naturalnymi ludźmi i ta trzoda była naturalną trzodą, ale to stado, ale to światło, które zstąpiło z nieba, które ich oświeciło, to było Bożym, niebiańskim światłem. Ta zapowiedź była Bożą, niebiańską zapowiedzią. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Nauczamy się z tego, że Bóg czyni na tej ziemi nadnaturalne rzeczy i my wierzymy w to, że On jeszcze dzisiaj jest ten sam i z łaski jest w stanie czynić to nadnaturalne i będzie czynił. Tutaj czytamy: i zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich. Anioł dał zapowiedź, ale całe niebiańskie zastępy śpiewały tą pieśń: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Istnieją ludzie na ziemi, na których to upodobanie Boże spoczywa. Mianowicie ci ludzie, których Bóg w Chrystusie przed założeniem świata wybrał i przeznaczył na to, aby oglądali Jego chwałę. Gdy nasz Pan został ochrzczony i na górze objawienia zostało powiedziane: to jest mój umiłowany Syn, w którym znalazłem upodobanie. Słuchajcie Go, wszyscy synowie i córki Boże są w Chrystusie i w Chrystusie spoczywa Boże upodobanie na Tobie i na mnie. Nie z powodu Ciebie czy mnie, ale z powodu Niego, który był godzien i który zstąpił, aby nasze miejsce zająć. To jest ciągle jeszcze cudowne, wspaniałe, uwalniające poselstwo, bo dzisiaj narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. On przyszedł, aby nas zbawić. Tak śpiewaliśmy i to Boże zbawienie w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, przyjęliśmy. Niechby Wszechmogący Bóg w tym dniu, w tym nabożeństwie, niechby w nadnaturalny sposób w Twoim i w moim życiu działał. Niechby nam to spojrzenie zostało otwarte na to nadnaturalne, na to boskie. Niechby nam to było darowane. I aby nasza wiara była tak ukierowana, abyśmy z naszych własnych więzów niewoli byli uniesieni, aby Boga w duchu spotkać i aby móc Go w duchu i w prawdzie uwielbiać. Ci pasterze byli zwyczajnymi ludźmi. Pomimo to objawił im się Pan w nadnaturalny sposób. My nie jesteśmy niczym wyjątkowym. Jesteśmy zwyczajnymi ludźmi, ale to możemy z łaski powiedzieć. Pan się nam w nadnaturalny sposób objawił. Każde słowo Boże jest nadnaturalnym słowem, czy mową Bożą. Każde objawienie Słowa Bożego i Ducha Bożego jest nadnaturalnym. My musimy raz to zrozumieć, co Bóg rzeczywiście na nas wszystkich i w nas wszystkich z łaski uczynił. Wspólnie chcemy Jemu to zakończające nabożeństwo w tym roku wierzę powierzyć i chcemy Go prosić, aby On jeszcze raz spojrzał na nas w łasce, aby nas pobłogosławił z obfitości swojej łaski. Powstańmy teraz do tego. Ojcze Niebieski, z całego serca dziękuję Tobie za to, że nie jest to tylko sprawozdaniem czy jakąś historią, ale Bożą realnością, wypełnieniem się Twego planu zbawienia, który Ty z ludzkością postanowiłeś, umiłowany Panie, z głębi dzięki Tobie za to, że zostaliśmy w to włączeni, w tym, co uczyniłeś, teraz czynisz i nadal będziesz czynił. Przyjmij nas dzisiaj. Niechby niebo ponad nami było otwarte i aby ta chwała Boża nas opromieniła, przeniknęła. Mów Ty do nas przez swoje słowo i działaj przez Twego Ducha Świętego. Umiłowany Panie, my stawiamy to nabożeństwo, to zgromadzenie pod przykrycie krwi baranka. Każde prawo szatana zostało stracone do wszystkich tych, których Ty zbawiłeś i uwolniłeś. To on musi przyjąć do wiadomości. Szatanie, zabierz Twe brudne ręce od każdego dziecka Bożego, obmytego we krwi i odkupionego przez krew. Ustąp i opuść to pomieszczenie. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Wierny Panie, przyjmij nas, pobłogosław nas i prowadź nas przez Twojego Ducha Świętego. Niechby wszystkie inne duchy były odrzucone, wypędzone, aby Twój Duch Święty między nami w wyjątkowy sposób działał. Panie, a proszę Ciebie, racz Ty dla każdego coś mieć, dla zgubionych, aby byli zbawieni, dla związanych, aby byli uwolnieni, dla chorych, aby byli uzdrowieni, dla smutnych, aby otrzymali pocieszenie, dla przygnębionych, aby byli odbudowani, posileni. Wierny Panie, pobłogosław Ty nas z obfitości Twojej łaski. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Usiądźmy. Ja nie liczyłem z tym, że dzisiaj będzie tak wielu tutaj. Pomyślałem, że Szwajcarzy będą w górach, w tych pięknych górach, ale wy uznaliście za ważniejsze, aby być tutaj. To niechby Bóg wam odpłacił. To myślę tak z całego serca. My wszyscy wiemy, że w tym ziemskim, naturalnym mielibyśmy inne cele i inaczej byśmy zaplanowali swój czas, ale Bóg włożył coś w nas i tego nie może nikt zabrać, wyjąć. Ja wczoraj wieczorem powiedziałem, gdyby to Boże wyjęto z naszego życia, co pozostałoby nam jeszcze? Bądźmy szczerzy, jaką zawartość miałoby jeszcze nasze życie, gdyby to Boże, to wieczne zostało z naszego życia zabrane. Byłoby to pustym, nie miałoby to sensu i wartości. A więc to wartościowe w naszym życiu, to jest to Boże. Wszystko inne przychodzi i przemija i będzie musiało raz pozostać tutaj. Ale to, co Bóg nam darował, to weźmiemy ze sobą do chwały. I z pewnością z ostatniej niedzieli i z kazania to słyszeliście. To wszystko staje się bardzo poważnym. Nasze oczy muszą być duchowo namaszczone tą maścią dla oczu, aby te rzeczy właściwie rozpoznać. W tym ludzkim osądzalibyśmy w niektórych punktach całkowicie inaczej. I ja myślę na tego dygnitarza, który w swym czasie odwiedził Indię i wypowiedział tą wypowiedź, że Chrystus jest w każdej religii do znalezienia. I wiecie, gdy się idzie do kraju, który w 95% należy do hinduizmu, wtedy musi taki człowiek sprawić jakąś łączność. Ale gdy czytałem to w gazecie, to przeszedł mnie dreszcz i musimy po prostu powiedzieć, że Chrystusa nie można znaleźć w żadnej religii. On powiedział, że w każdej, ale ja mówię, że w żadnej go nie można znaleźć. I ja powiem jeszcze więcej. Nawet w tej chrześcijańskiej religii go nie ma, bo to jest martwa rzecz, a Chrystus żyje. On żyje w Twoim i w moim sercu. Nie ma go w żadnej religii, także i w tej chrześcijańskiej nie ma. On jest w sercach wierzących, gdzie zajął mieszkanie, aby się objawić. Ale widząc po ziemsku, ludzie są naturalnie pod wrażeniem, gdy widzą kogoś w pełną biel ubranego i z laską jak z berłem i takie rzeczy wypowiada. Ach, to się im tak podoba. Ale dzieci Boże mają wyćwiczone zmysły, rozróżniają. Nie mają nic przeciw żadnemu człowiekowi, ale wiedzą, że taki człowiek posyła ludzi w oszustwie do wieczności. A ja chcę lepiej tutaj wszystko stracić, co mam do stracenia, a chcę ujrzeć znowu tych ludzi, którym głosiłem słowo. I tu przyszła mi ta myśl. Taki dygnitarz ma trudno, ale ja w przeciwieństwie mam dużo łatwiej. Mi została zabrana ostatnia godność człowieka. Już nie mam nic do stracenia, ale mogę wszelką chwałę i wszelkie uwielbienie oddać Panu. Jedno mogę wam powiedzieć. Szatan jest bardzo, bardzo zły. On chce za wszelką cenę przeszkodzić, aby sprawa Boża kroczyła naprzód. Ja to przed 14 dniami wyjątkowo odczułem. To, co jeszcze się nigdy nie stało w moim życiu, co uważałbym za niemożliwe, to się stało. Ja w pełni się przygotowałem, aby odlecieć do Palermo. Miałem już bilet, portmonetkę, wszystko, co można mieć, wszystko sobie przygotowałem i w tą sobotę wieczorem poszedłem na nabożeństwo i gdy po nabożeństwie powróciłem z powrotem, wszystko było wyłamane. Futryna wyłamana. I gruntownie wszystko zostało zabrane. Nie mam już dowodu osobistego. Nie mam prawa jazdy. Nie mam już nic. I tak pomyślałem sam w sobie. Ach, Panie. Czy to jeszcze jest taki ostatnia rzecz, którą mam na sobie przyjąć? Że zostało mi odebrane prawo jeżdżenia samochodem, że nie mam już prawa się wylegitymować, nie mam prawa już istnieć na ziemi. I tak stało mi się dobrze na sercu i pomyślałem, mojemu Panu jeszcze wiele gorzej się powodziło. I zacząłem dziękować w tym sensie, że Pan dał i pozwolił, aby było to zabrane. Uwielbione niech będzie imię Pańskie. Ale trzeba, tak myślę, szczególnie gdy się ma jakieś zadanie i odpowiedzialność, trzeba niektórymi drogami iść i dożywać takich rzeczy, aby później z innymi móc współczuć, z nimi móc nieść. I mogę dzisiaj każdemu powiedzieć, Twój problem jest moim problemem. Nie potrzebujesz mi wiele mówić. Ja już wiem, co chcesz powiedzieć. Ja chcę Tobie tylko pomóc. Z pomocą Bożą. A więc jesteśmy przekonani o tym, że Bóg dokonuje swego dzieła i mogłoby się stać, że czas jest krótszy niż przypuszczamy i że wróg z tego powodu jest bardzo, bardzo rozzłoszczony. To jest zrozumiałe, ale my się nie poddajemy. Wszystkie rzeczy służą nam ku dobremu i przyprowadzają nas bliżej do Pana. Ja nie życzę sobie współczucia od was. Nie mówiłem tego z tego powodu, ale dziękujcie Panu za to, że On idzie takimi drogami z tymi swoimi, z których możemy poznać, że Jego łaska jest z nami. Gdyby Bóg w naszym życiu nie miał nic w zamiarze, wtedy nie byłoby śladu szatana. Ale dlatego, że Bóg ma coś w zamiarze z naszym życiem, dlatego wszystkie te rzeczy muszą się dziać. Pomyślcie na wszystkich tych mężów Bożych, gdy Mojżesz się narodził. Co się stało? Zabijano izraelskie dzieci. Mojżesz musiał być skryty, aby był zachowany. Pomyślcie na Józefa, jak ciężkimi drogami musiał iść. Przez swoich braci został wrzucony do studni i uznany za martwego. Jego tato, jego ojciec, który był prorokiem, i skrzyżował swe ręce, aby błogosławić jego dzieci. Co to było? Albo by to Izak? W każdym razie musiał Józef iść ciężkimi drogami, trudnymi drogami. I wiecie, co on później powiedział? Nie martwcie się. Bóg posłał mnie przed wami, abyście byli zachowani przy życiu. Co to było? On mógłby powiedzieć, bracia, wy przecież coś strasznego ze mną zrobiliście. Wy skrzywdziliście mnie i wrzuciliście mnie do studni. Teraz wam odpłacę. Ale żadnej odpłaty. On powiedział, nie płaczcie. Bóg posłał mnie przed wami. Przyjdźcie, chodźcie teraz ze mną. Wszyscy zostaniecie przy życiu. Widzimy to także z naszym Panem i Zbawicielem. Gdy On przyszedł na tą ziemię, co się stało? Nigdy przedtem nie zabito tak wielu dzieci. Nie rozchodziło się o tych wiele dzieci. Rozchodziło się to o jedno dziecię. O to jedno dziecię. O tego Zbawiciela świata. Ale z powodu tego jednego dziecięcia musiało wiele dzieci umrzeć. I co się stało? Pan przemówił do Józefa przez sen, we śnie i powiedział, weź Marię i to dziecię i uchodź do Egiptu. Dlaczego? Aby się wypełniło, co u proroka Ozeasza w 11 rozdziale, w pierwszym wierszu jest napisane, z Egiptu wywołałem mojego syna. I to musiało się wypełnić. Krzyk na wzgórzach Judy. Rachel płacze o swoje dzieci i nie da się pocieszać. Wszystko było wypełnieniem Pisma. I my byśmy powiedzieli, gdyby Bóg, czy Bóg nie mógł wybrać łatwiejszej drogi? Czy nie mógł On pokierować sercami tych wszystkich ludzi, aby nie było tego cierpienia? My nie możemy tak myśleć. W innym wypadku moglibyśmy pójść z powrotem aż do ogrodu Eden i zapytać, dlaczego Bóg to w ogóle dopuścił, że to zwiedzenie nadeszło? Dlaczego Bóg dopuścił, że Kain zabił Abla? Tak się nie da. Pewnego dnia ujrzymy i rozpoznamy, że to wszystko należało do Bożego planu zbawienia, że to było zawarte w Bożym planie zbawienia. I my nie życzymy sobie drogi po różach. Ta droga do chwały jest stroma i często ciernista. Nie jest to łatwa droga, ale ona kończy się u Boga w chwale. I gdy możemy wejść przez bramy perłowe, wtedy wszystko się opłaci. Rozpatrujmy teraz krótko kilka miejsc Pisma. Wpierw z psalmu 68. Psalm 68 od początku. Powstaje Bóg, a pierzchają wrogowie Jego i uciekają przed obliczem Jego ci, którzy Go nienawidzą. Jak się rozprasza dym, tak ich rozpraszasz. Jak się rozpływa wosk od ognia, tak giną przed Bogiem bezbożni. Ale sprawiedliwi radują się i cieszą się przed Bogiem i weselą się radośnie. Śpiewajcie Bogu, grajcie imieniu Jego. Torujcie drogę temu, który pędzi na obłokach. Pan imię Jego, radujcie się przed Nim. Ojcem sierot i sędzią wdów jest Bóg w swym świętym przybytku. Bóg samotnym daje dom na mieszkanie, wyprowadza więźniów na wolność, lecz oporni pozostaną w ziemi suchej. Boże, gdyś wychodził przed ludem Twoim, gdyś kroczył przez pustynię, ziemia zadrżała, a niebiosa spłynęły przed Bogiem. Oto Synaj zatrząsł się przed Bogiem, Bogiem Izraela. Obfity deszcz zesłałeś, Boże, a gdy dziedzictwo Twoje omdlewało, orzeźwiałeś je. Trzoda Twoja zamieszkała w niej, w dobroci swej. W dobroci swej, Boże, przygotowałeś ją dla ubogiego. Pan daje hasło. Zastęp zwiastunek dobrej wieści jest wielki. Może dotąd. Jest to kilka wierszy, które mogły być podkreślone. Bóg szedł przed swoim ludem, który on wyprowadził. I my, dlatego że będziemy mieli wieczerzę, przyjdziemy na to wyprowadzenie ludu izraelskiego. Ale chciałbym z proroka Ozeasza przeczytać słowo, które szczególnie mi do serca padło w ostatnich dniach, gdy było przeczytane z Ozeasza 2 od wiersza 21. I zaręczę Cię z sobą na wieki. Zaręczę Cię z sobą na zasadzie sprawiedliwości i prawa, miłości i zmiłowania. I zaręczę Cię z sobą na zasadzie wierności i poznasz Pana. W owym dniu wysłucham, mówi Pan. Wysłucham nieba, a ono wysłucha ziemi. A ziemia wysłucha zboża, moszczu i oliwy. I tak daleko. To kosztowne i drogie słowo. Tutaj mówi Pan o zaślubieniu. Tam, gdzie następuje zaślubienie, tam jest oblubienica. A gdzie jest oblubienica? Tam jest oblubieniec i Jan to wyraźnie powiedział. Kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca słyszy radosne wołanie oblubienicy i mówi, ta moja radość jest doskonała, stała się doskonała. Tutaj mówi Pan o zaręczynach, o zaślubieniu. I zaręczę Cię z sobą na wieki. Zaręczę na zasadzie wierności. na zasadzie sprawiedliwości i prawa, miłości i zmiłowania. I potem jest napisane, w owym dniu, w tym dniu, gdy Pan zbawi swą oblubienicę i ją wyjmie, wyprowadzi i się z nią zaręczy. Wiecie, my czekamy na ucztę weselną. Jeszcze to wesele baranka nie nastało, ale już wkrótce nastanie. I to jest ta oblubienica, z którą Pan się zaręczył. I on mówi tutaj, w owym dniu wysłucham. To znaczy, wtedy wysłucham. Będę przychylny. Wtedy już nie zakon, ale łaska. I jest napisane, w owym dniu wysłucham, mówi Pan, wysłucham nieba, a ono wysłucha ziemi, a ziemia wysłucha zboża, wina i oliwy. Co znaczą te słowa? Te słowa znaczą to, co Bóg zamierzył w niebie, to miało przez to odkupienie, przez zbawienie na Golgocie, na ziemi się miało stać realnością. Przedtem to było niemożliwym, dlatego, że serce ludzkie nie mogło przyjąć Słowa Bożego, ale na Golgocie został uczyniony ten początek i Pan zaręczył się z nami w sprawiedliwości i wierności. I od tego czasu niebo jest otwarte i On mówi, On mówi, wysłucham nieba i wszystko, co Bóg zamierzył w niebie i miało stać się na ziemi, to mogło od tego momentu, gdy Chrystus na krzyżu na Golgocie umarł, to mogło stać się rzeczywistością i to mogło po prostu się ukazać, objawić. Ja, Bóg, wysłucham nieba, a ono wysłucha ziemi, a ziemia wysłucha zboża. I także pszenicy, bo o to właściwie się rozchodzi. On jako nasienie pszenicy został włożony do ziemi, zmarł i zmartwychwstał i przyniósł wiele owoców, abyśmy to w pełni zrozumieli. Tutaj w proroczym słowie już jest mowa o winie i oleju. Czy nie słyszeliśmy tego w objawieniu siedmiu pieczęci przez brata Branhama, co Bóg mu o tym objawił? Dla oleju i wina nie czyń szkody. Nie dotykaj ich. Temu Bożemu objawienia słowa i namaszczeniu Ducha Świętego nie może żadna szkoda być zadana. Abyście wiedzieli, że rozchodzi się o zbór, że odnosi się to do zboru z narodów. Chciałbym ten ostatni wiersz przeczytać, wiersz 25. I zasieję sobie lud w kraju i zmiłuję się nad niemiłowaną i powiem do nieludu, ty jesteś moim ludem. A on powie, Boże mój. Tutaj ta łączność Boga z ludzkością nastąpiła w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. I my wiemy, że nie wszyscy przyjmują tą Bożą ofertę łaski, ale jest napisane, ilu go przyjęło, tym dał on moc stania się dziećmi Bożymi, którzy w Jego imię wierzą. Niebo mówi do ziemi, a ziemia do pszenicy i wszystko, co przez Boga jest zasadzone. Także nie wychodzimy na pusto, ale przez Boga pełne przydzielone błogosławieństwo możemy otrzymać. Ci, którzy byli nie ludem, mają być ludem moim. I my powinniśmy zawołać: Boże mój, Ty jesteś Bogiem moim. A więc, gdy rozpoznaliśmy Pana, wtedy zostaliśmy przez Niego rozpoznani i wiemy dokładnie, że On nas wykupił, On nas wywołał, ułaskawił i wiemy, że On się z nami zaręczył w sprawiedliwości i wierności, nie na czas, ale na wieczność. I dlatego, że jest teraz czas, był czas świąt Bożego Narodzenia, pozwólcie mi poruszyć parę myśli Bożego proroctwa. I przeczytajmy tutaj, co jest napisane w Ewangelii Łukasza. Ja rozpocznę tutaj ze słowem z Łukasza, pierwszy rozdział, wiersz 45. Tutaj rozchodzi się o Marię. Nam wszystkim jest to z pewnością znane. I błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. I rzekła Maria: wielbi dusza moja Pana. I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego. A miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych z zamysłów ich serc. Strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych. Łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. Gdy wtedy to biblijne proroctwo z Jezusem Chrystusem, naszym Panem, znalazło swe wypełnienie, to była modlitwa zdziałana przez Ducha, uwielbienie naszego Boga w zgodności z tym, co wtedy się stało. Tą główną myślą, którą chciałbym tutaj wyrazić, to jest następująca. Nasze dziękczynienie do Boga nie może omijać tego, iść obok tego, co Bóg w tym czasie czyni, ale to musi zawierać to, co Bóg teraz czyni. I w gruncie rzeczy można przez to rozpoznać modlitwy tych, którzy się modlą do Boga, czy modlą się tylko ogólnie, albo czy ich modlitwy są przez Ducha Świętego zainspirowane zgodnie z obietnicami Bożymi na ten czas. Maria nie modliła się o cośkolwiek. Ona modliła się zgodnie z tym, co Bóg w tamtym czasie z łaski uczynił. Nasze dziękczynne modlitwy muszą zawierać to, co Bóg na ten czas przyobiecał i co On wypełnia. Pozwólcie mi tą drugą modlitwę przeczytać z Łukasza, pierwszy rozdział. I tutaj rozpocznę wierszem 64. Wiersz 64. Zaraz też otworzyły się usta Jego i Jego język i począł mówić, chwaląc Boga. Tutaj rozchodzi się o Zachariasza. Zachariasz nie był w stanie pojąć tej obietnicy i za nie mówił. Ale w tym momencie, gdy ta obietnica stała się rzeczywistością i on ujrzał ją swymi oczyma, wtedy jego język się rozwiązał i począł mówić, chwaląc Boga, Pana Nieba. I od wiersza 67 jest napisane, a Zachariasza, ojca jego, napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia. I wzbudził nam mocnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego, jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich. Wybawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. Litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swoje i na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów, bez bojaźni służyć mu w świętobliwości i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. Tutaj krótko przerwę. Zauważcie teraz, jak to tutaj dalej idzie. Wtedy ta inspirowana przez Ducha modlitwa zawierała to, co było powiedziane odnośnie Jana, który był tym, który przygotowywał drogę dla Pana. A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego, aby dać ludowi Jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. Czy nie jest to cudowne dziękczynienie, które zostało wypowiedziane? To była nie tylko ogólna modlitwa. Zostały te biblijne obietnice w tym dziękczynieniu włączone, wypowiedziane. Umiłowani bracia i siostry, drodzy przyjaciele, my nie potrzebujemy się wstydzić tego, gdy w naszych modlitwach, w naszym dziękczynieniu zmieniamy obietnice Słowa Bożego i biblijne proroctwo na ten czas. Wspominamy. Czasami wahamy się. A kiedy wahamy się? Gdy naszym rozumem rozmyślamy. W Królestwie Bożym nie płaci jakieś rozmyślanie rozumem. Duchowe rzeczy muszą być duchowo osądzane. I gdy nam przez Ducha Bożego te obietnice słowa na ten czas zostały objawione, wtedy nie potrzebujemy się w ogóle wstydzić, aby to wyrazić. Nie potrzebujemy bać się, że ludzie nas nie zrozumią. Kto jest przeznaczony przez Boga na to, ten może właśnie wtedy to zrozumie, gdy to wyrazimy, nie tylko w kazaniu, ale przyjmijmy, że w kazaniu jest mówione o tym, byłoby mówione o tym, że Bóg na końcu czasu pośle proroka, że dał obietnicę, że wszystko odnowi i że Jezus w chwale musi pozostać aż do tego czasu odnowienia wszech rzeczy. I gdy byłoby to wspomnianym, zmienionym, że wszystkie obietnice Boże zgodnie z objawieniem 10:7 mają znaleźć swe wypełnienie i że Bóg swoich posłańców do tych siedmiu okresów czasów zboru miał. I ja powiem wam, gdyby w tych następujących po tych modlitwach, po tym modlitwach, gdyby nie było modlone odnośnie tego i nie byłoby to zmienione, co było ogłoszone, wtedy by ci niewtajemniczeni nie wiedzieli, czy w to wierzymy, czy nie. Nie wiedzieliby, na czym stoją i myśleliby, ach, wygląda to, jak gdyby nikt nie przyjął tego, co tam było powiedziane. Prośmy Boga o to, aby On nam darował modlitwy działane przez Ducha, które nie opuszczają tego słowa objawionego przez Ducha, ale tam, gdzie jest to na miejscu, aby było to w zmienionym. Jeszcze modlitwa, która zawiera biblijne proroctwo u Łukasza w drugim rozdziale, u Łukasza drugi rozdział, od wiersza 29. Dwudziesty ósmy już. On wziął je na ręce swoje i uwielbił Boga, mówiąc: teraz puszcza sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. Co to było? My u proroka Izajasza możemy to przeczytać, że Pan miał być światłością dla pogan. Tutaj Żyd wypowiedział, że to, będzie światłością dla pogan, dlatego że już przez usta proroka Izajasza w 49 rozdziale z wyprzedzeniem już to zostało wypowiedziane. Czym jest Nowy Testament? Wypełnieniem się proroctwa Starego Testamentu. I także my znajdujemy się w pośrodku wypełniania się biblijnego proroctwa. Niechby Bóg te słowa w Twoim i moim sercu pobłogosławił. Niechby On nam przez swego Ducha objawił, o co właściwie się rozchodzi. Pozwólcie mi to wam powiedzieć. Wtedy wypełniło się Słowo Boże. Kto to widział? Kto to słyszał? Kto to wierzył? Już prorok Izajasz powiedział, kto uwierzył naszemu kazaniu? Ci, którzy wierzyli. Ci, którzy uwierzyli, zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli Boga uwielbiać i wywyższać. I zwiastowali to, co On przyobiecał. Co stało się w Dniu Zielonych Świąt? Oni wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli w innych językach, w obcych językach, te wielkie dzieła Boże zwiastować. Niechby Bóg pomógł nam w tym. I teraz do tej części, przejdziemy do części Wieczerzy Pańskiej. Pozwólcie mi parę miejsc Pisma do tego przeczytać. To pierwsze miejsce z pierwszej Mojżeszowej, 14 rozdział. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 14 rozdział. Chcę się tutaj streścić z tym i dlatego proszę o pełną uwagę. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 14 rozdział. Tutaj przyszedł Abraham z powrotem po zwycięstwie królów, którzy uprowadzili Lota, jego bratanka. I potem, gdy on powracał w zwycięstwie, Pan wyszedł mu na spotkanie. Pierwsza Mojżeszowa 14, wiersz 18. Melchisedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił mu, mówiąc: niech będzie błogosławiony Abraham przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół Twoich w ręce Twoje. Kto chce dokładnie wiedzieć, kim był Melchisedek, kim jest, kim był i będzie, ten potrzebuje przeczytać tylko u Hebrajczyków 7. Tam jest powiedziane, kim on jest. Królem sprawiedliwości, królem pokoju, bez ojca, bez matki, bez początku i bez końca. Istnieje tylko jeden, który nie ma początku, który nie ma końca, który nie ma ojca ani matki, który na wieki pozostanie. To jest Pan, Pan Panów, Król Królów. Alleluja! Tutaj On przyszedł jako kapłan. Rozchodziło się o Wieczerzę Pańską. Ach, gdybyśmy mogli to pojąć, że Pan się zawsze odpowiednio temu musiał objawiać, co właśnie, odpowiednio temu, co właśnie było koniecznym. I teraz przejdę bezpośrednio do drugiej Księgi Mojżeszowej, 14 rozdział, druga Mojżeszowa, może wpierw 12 wiersz, druga Księga Mojżeszowa, 12 rozdział, tutaj jest wyprowadzenie dzieci Izraela z Egiptu, tutaj została ustanowiona Pascha i wiemy, że Pan Jezus podczas Paschy wziął chleb i ustanowił wieczerzę. I tutaj jest to słowo zbór po raz pierwszy w Biblii napisane. Jest to w drugiej Księdze Mojżeszowej, rozdział 12, wiersz 3. Powiedzcie całemu zgromadzeniu, całemu zborowi Izraela, mówiąc: dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Nie chciałbym tutaj całej historii czytać. Wiecie, co się stało? Ten baranek został zabity. Ta krew została naniesiona na odrzwia i mięso zostało zjedzone. Pan powiedział: gdy ujrzę krew, wtedy was oszczędzę. Wszystko, co było pierworodnym, zostało zabite u Egipcjan, ale to pierworodne u Izraela zostało zachowane, dlatego że ta krew była tym okupem. I tak to jest z nami w Nowym Testamencie. Jezus Chrystus jest barankiem Bożym. On swoją krew przelał dla trzody pierworodnych jest napisane za to, jest napisane, że On przeleje swą krew za wielu i tymi, tych wielu tworzą Jego ciało. Oni są ciałem żywego Boga, ludźmi, którzy tą krew pojednania, tą krew baranka jako zbawienie swoje przyjęli. Nikt z Izraelitów nie mógł czegoś dodać do swego zbawienia, ale ta krew baranka była ich ochroną. To było tą ceną za ich duszę, która została zapłacona. I ja mówię dzisiaj, ta krew baranka Bożego, ta krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jest tą ceną za Twoją i moją duszę. W Jego krwi jesteś Ty i ja wykupiony, zbawiony. Pan mówi, gdy ujrzę krew, wtedy Was oszczędzę. Dzisiaj chcemy wszyscy postawić się pod tą zbawienną, ochronną, oczyszczającą krew baranka. Chcemy się postawić, aby Pan widział nas przez swoją krew. I gdy On widzi nas przez swoją krew, wtedy widzi nas oczyszczonych, uświęconych, obmytych, zbawionych i w pełni uwolnionych. I ten anioł śmierci musi ominąć. Możecie sobie wyobrazić ten krzyk w domach Egipcjan, ale w domu Izraelitów nie było krzyku. Tam było bezpieczeństwo, schronienie. Ta krew baranka została przelana i naniesiona na odrzwiach. Gdy ujrzę krew, wtedy Was oszczędzę. To było w Starym Testamencie. To była krew baranka. A w Nowym Testamencie jest to ta kosztowna, droga, święta krew baranka Bożego. Gdy Pan tą krew ujrzy nad Twoim i moim życiem, wtedy musi ten anioł śmierci odstąpić. On musi iść dalej. Nie potrzebujecie się bać. Nie. Oni byli schronieni. Oni czynili to, co Bóg, czego Bóg żądał, co zarządził. I wiecie, głównie rozchodziło się o tych pierworodnych. W drugiej Mojżeszowej 13 czytamy w drugim wierszu. Poświęć mi wszystko pierworodne. To jest cudowne słowo. Chrystus jest pierworodnym między wieloma braćmi. Poświęć mi wszystko pierworodne. My jesteśmy tymi pierworodnymi, dlatego że On jest tym pierworodnym. Dlatego że On jako Syn Boży objawił się w ciele. Dlatego mamy tą możliwość, otrzymaliśmy tą możliwość stać się synami i córkami Bożymi. Poświęć mi wszystko pierworodne. I potem zostało to święto przaszników, postanowione Pascha, święto Paschy. I że przez 7 dni miało być jedzone przaśne chleby. I wiersz 6. Przez 7 dni jeść będziesz przaśniki, a dnia 7 będzie święto Pana. Przaśniki będzie się spożywać przez 7 dni. Nie znajdzie się u ciebie nic kwaszonego i nie znajdzie się u ciebie kwasu w obrębie wszystkich granic twoich. Ja teraz nie mogę tutaj się zagłębiać w tym wszystkim, ale brat Branham to w cudowny sposób wyjaśniał. tych siedem dni mówi o tych siedmiu okresach czasu zborów i nie można żadnego zakwasu w to przynieść. Paweł pisze do Koryntian, czy nie wiecie, że już trochę zakwasu zakwasza cały zaczyn, całe ciasto? Kto z was wie, co jest ten zakwas? Ja dobrze to wiem. Moja mama mogła dobrze piec chleb, umiała dobrze piec chleb i zawsze trochę zachowała z tego zakwasu do następnego pieczenia. I do następnego pieczenia to ciasto się zakwasiło i było przymieszane do świeżego ciasta i ten chleb wyrósł i mógł być upieczony. Ten zakwas nie jest jakimś obcym elementem. Ten zakwas jest wyjęty z tego samego ciasta, które wcześniej było upieczone jako chleb. Ale tu jest ta tajemnica, jak z tą manną Bóg każdy dzień dawał nową mannę i lud izraelski nie mógł nic do następnego dnia przenieść i zachować. W innym przypadku się to zepsuło. I w każdym okresie czasu Bóg coś nowego czynił i nie można było niczego z sobą przenosić dalej. I muszę wam powiedzieć, gdy byliśmy w Palermo między braćmi w szczególnym zgromadzeniu i na początku mówiliśmy i szło to trochę w jedną, w drugą i nagle wyskoczył ten służący brat i powiedział, słuchajcie, tutaj nie rozchodzi się o to, abyśmy jakąś naukę przyjmowali albo odrzucali. Tu rozchodzi się o to, abyśmy zrozumieli, że cały stary zakwas musimy odrzucić. I to była cudowna sprawa, którą Bóg tam uczynił. Do tego chciałbym, gdy Bóg zechce, jeszcze raz powrócić. Ale teraz z powodu czasu chcemy przejść bezpośrednio do pierwszego do Koryntian, albo może te słowa z Ewangelii Mateusza 26, aby także nasz umiłowany Pan przyszedł do słowa. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, od wiersza 26. A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom i rzekł, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im mówiąc, pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja, nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Podczas Paschy, jak to czytaliśmy, wziął nasz Pan chleb i postanowił wieczerzę pańską i dał zbić swe ciało i cierpiał, abyśmy mogli być uzdrowieni. On swoją krew przelał, abyśmy byli wykupieni, zbawieni. Oboje to należy do pełnego zbawienia, ratunek i uzdrowienie. Aż do zmartwychwstania i przemienienia, aż będziemy przekształceni na jego obraz. Wziął chleb, pobłogosławił, łamał i dawał uczniom i rzekł, bierzcie, to jest ciało moje, to jest chleb, ale my wspominamy na ciało naszego Pana. I to jest wino, ale wspominamy na krew baranka, która przelała się na krzyżu na Golgocie, na przebaczenie naszych grzechów. Proszę was o to, że to musi być jasno rozróżnione. Wieczerza Pańska nie jest na przebaczenie grzechów. Wieczerza Pańska jest pamiętkową wieczerzą, że nasze grzechy na krzyżu na Golgocie zostały przebaczone. Dlatego, że wierzymy, iż nasze grzechy przez przelaną krew zostały przebaczone. Dlatego obchodzimy Wieczerzę Pańską i zwiastujemy przez to śmierć Pana do czasu, aż On znowu przyjdzie. Przeczytajmy jeszcze szybko z listu do Koryntian wpierw z 10 i 11 rozdziału. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział od wiersza 15. Może już od 16. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czy nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Tak daleko to Słowo Boże teraz. Droga duszo, może jesteś nową w Królestwie Bożym. Może te rzeczy nie są Tobie znane. Jeżeli jest ktoś w wątpliwości, wtedy proszę, pozwólcie, aby tym razem wieczerza Was ominęła. Dopiero wtedy, gdy otrzymacie, będziecie mieć tą pewność wiary w waszych sercach, że staliście się dziećmi Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa, waszego Zbawiciela, że będziecie wiedzieć z taką pewnością, jak słońce na niebie świeci, z taką pewnością otrzymałem przebaczenie, jak grzesznik, aby w waszych sercach była ta pewność przez Ducha Świętego. Zgodnie ze Słowem Pisma, Jego Duch składa świadectwo naszemu Duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli jakiegoś brata, przyjaciela musisz pytać, wtedy nie ma jeszcze Bożej pewności w tobie. Gdy nie musisz nikogo już pytać, nie masz już wątpliwości, ale w twoim sercu nosisz tą pewność, jestem dzieckiem Bożym, dożyłem łaski Bożej. Pan przyjął mnie jako swą własność. To może i teraz się jeszcze stać. W tym momencie, w tych momentach może zamknąć Twe oczy, a otworzyć oczy serca i w duchu Jezusa na krzyżu na Golgocie ujrzeć i powiesz, Panie, Ty zostałeś ukrzyżowany dla mnie. Ty swoją krew przelałeś za moje winy i grzechy. Ty mnie wykupiłeś. Przychodzę do Ciebie. Przebacz mi. Bądź mi łaskaw i przyjmij mnie. To byłoby czymś cudownym. Gdyby Bóg jeszcze pojedynczy mógł to darować. Teraz przeczytam jeszcze na zakończenie te słowa z 1 do Koryntian, z 11 rozdziału, od wiersza 23. Tutaj mówi Paweł, to są słowa o ustanowieniu wieczerzy. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a nie mało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Może aż dotąd to drogie i święte Słowo Boże. Tutaj jest nam powiedziane, abyśmy osądzali sami siebie, nie bliźnich, ale samych siebie. My nie wiemy, co dzieje się w sercu naszego brata czy siostry, ale jedno wiemy. My chcemy, aby Bóg w nas w potężny sposób mógł działać. I gdy dzisiaj, teraz będziemy przyjmować wieczerzę pańską, chcemy wspominać na Jego śmierć, nie tylko Jego śmierć, ale nasze życie jest złączone z Jego śmiercią. Gdyby On nie umarł cieleśnie tą śmiercią, nie otrzymalibyśmy nigdy, nie moglibyśmy nigdy otrzymać duchowego życia. On zmarł, abyśmy mogli żyć. On Twoje i moje miejsce zajął. I tutaj jest napisane, albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. My przyznajemy się do Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, do naszego Zbawiciela, który na krzyżu na Golgocie nasze zbawienie dokonał, naszego zbawienia. Niechby Pan raczył nam darować wszystkim łaski, abyśmy się badali, abyśmy, jak jest napisane, abyśmy jedli z tego i pili. Ja mówię wam jeszcze raz, nie na przebaczenie grzechów, ale jako wieczerzę na pamiątkę na to, że nasze grzechy zostały zgładzone, przebaczone. Niechby Bóg darował nam właściwe zrozumienie z łaski na to. Amen.